piątek z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbędzie się w Gdańsku debata konstytucyjna organizowana przez NSZZ Solidarność.
Dyskusja ma zainaugurować kampanię informacyjną przed referendum w sprawie zmian w konstytucji. Konferencja pod hasłem Konstytucja dla obywateli, nie dla elit odbędzie się w sali BHP Stoczni Gdańskiej.
Weźmie w niej udział m.in. szef Solidarności Piotr Duda oraz marszałek Senatu Stanisław Karczewski.
Członek Prezydium Komitetu Krajowego NSZZ Solidarność Henryk Nakonieczny wskazuje, że ta debata ma dwa podłoża.
Raz podłoże historyczne i nie tylko ono wynika z roli Solidarności w odzyskaniu wolności, niepodległości, tworzeniu demokracji, ale również z faktu, że to Solidarność tworzyła obywatelski projekt konstytucji, który niestety, ale układ liberalno-komunistyczny zablokował, nie dopuścił do referendum konstytucyjnego. Niestety tylko jeden projekt konstytucji był poddany pod głosowanie obywateli, ale również aspekt praktyczny w związku z tym, że pan prezydent zamierza rozpisać referendum przedkonstytucyjne, którego celem w ostateczności miałoby być tworzenie nowej konstytucji, więc uważamy, że powinniśmy w tym zabrać wyraźny głos.
Prezydent wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie zmian w konstytucji w czasie uroczystości w święto Konstytucji 3 maja. Powiedział wówczas, że chce, aby referendum w sprawie konstytucji odbyło się w przyszłym roku, gdy przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
Pod koniec maja zapowiedział, że zwróci się do Senatu, aby referendum odbyło się 11 listopada 2018 roku.
Platforma Obywatelska domaga się wyjaśnień w sprawie doniesień medialnych dotyczących rzekomej inwigilacji opozycji. W tym celu zwróciła się z wnioskiem do szefa Komendy Głównej Policji o odniesienie się do przedstawionych w mediach informacji.
Według tych informacji funkcjonariusze Komendy Głównej Policji mieli podsłuchiwać polityków partii opozycyjnych z wykorzystaniem samochodów obserwacyjnych i podsłuchów pięciodniowych, na które nie musi się zgadzać sąd.
Policja w całości podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, w którym przekonuje, iż jej działania nie miały na celu inwigilacji posłów, lecz zapewnienie bezpieczeństwa.
Rzecznik Komendy Głównej Policji, młodszy inspektor Mariusz Siarka, wyjaśnia różnice w działaniach funkcjonariuszy podczas wykonywania obu tych czynności służbowych.
To są policjanci tylko i wyłącznie pionu służby prewencyjnej, a więc pionu, który zajmuje się zapobieganiem przestępstw. To są ci policjanci, którzy patrolują ulice, którzy pełnią służbę prewencyjną. A jak wiemy, do inwigilacji są angażowani policjanci specjalistycznych komórek kryminalnych. Wówczas takie osoby są nagrywane, robione są im zdjęcia, są między innymi podsłuchiwane. Ten materiał gromadzony w specjalnej teczce związanej ze sprawą. Tutaj takich materiałów nie ma, ponieważ te osoby nie były nagrywane, nie były podsłuchiwane, a tylko i wyłącznie była to wymiana korespondencji pomiędzy policjantami, którzy dbali o bezpieczeństwo podczas tych dni, kiedy dochodziło do zgromadzeń i demonstracji na terenie Warszawy.
Podobną opinię wyraził zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik, który odniósł się do artykułu Gazety Wyborczej. Stwierdził, że w Polsce nie ma inwigilacji i że żyjemy w państwie prawa.
Rzekome podsłuchy według gazety miały być wykorzystane podczas manifestacji przeciwników zmian w sądownictwie, kiedy Senat debatował nad ustawą o Sądzie Najwyższym 21 lipca. Politycy Nowoczesnej domagają się w związku z tymi doniesieniami dymisji szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka.
Na nowelizacji ustawy o OZE zyskają spółki energetyczne Skarbu Państwa. Najbardziej Energa, podała agencja ratingowa Moody's.
Nowelę ustawy o odnawialnych źródłach energii tydzień temu podpisał prezydent Andrzej Duda. Ustawa zakłada rezygnację ze stałej wartości tzw. opłaty zastępczej i powiązanie jej z rynkowymi cenami świadectw pochodzenia energii z niektórych OZE.
Obniżenie opłaty zastępczej obniży koszt spółek zależnych państwowych grup energetycznych, wskazuje agencja ratingowa. W raporcie wymienia Energę, Enea, PGE oraz Tauron. Według analityków Moody's najbardziej na noweli zyska Energa.
Energa oszacowała pozytywny wpływ zmian ustawy o OZE na wyniki segmentu sprzedaży na około 150 milionów złotych w 2018 roku na bazie sprzedaży 19 terawatogodziny, napisano w raporcie.
Daniel Obajtek, prezes grupy energetycznej Energa S.A. podkreślał w rozmowach niedokończonych na antenie telewizji Trwam, że nowelizacja spowoduje urealnienie cen energii.
To uważam idzie w dobrym kierunku. Gro ludzi mówi, no dopłacamy do górnictwa, ale nikt nigdy nie pochylił się, ile dopłacamy do energii OZE. To jest taka silna grupa lobby, że nikt nigdy tego nie policzył. I dlaczego ceny świadectw nie mają mieć ceny rynkowe? Wszystko ma cenę rynkową. Niektórzy wrzeszczą, rany to zabije OZE. To nie jest tak. Do czego ma to zmierzać? Jeżeli nie będzie cen pewnych rynkowych, to wcześniej czy później przełoży się to na taryfę dla klienta. Może za parę miesięcy obciążymy wszystkich ludzi. Wiemy, jak reaguje giełda, ile na rynku jest cena świadectwa, więc no trudno prowadzić tak naprawdę ceny nierynkowe, które się kiedyś przełożą na kieszeń naszych klientów.
Nowelizacja ustawy o OZE podczas prac w parlamencie krytykowała część opozycji oraz Urząd Regulacji Energetyki.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział zwiększenie liczebności sił amerykańskich w Afganistanie. Decyzja ta ma być częścią strategii zakończenia trwającej w tym kraju wojny.
Konkretne liczby nie są na razie znane, choć niektóre źródła sił amerykańskich podają, że ma to być około 4000 nowych żołnierzy.
Początkowo, tuż po objęciu władzy, prezydent Trump chciał wycofać siły wojskowe z Stanów Zjednoczonych z Afganistanu, jednak stwierdził, że zagrożenie, z jakimi mają do czynienia Stany Zjednoczone w tym kraju i w jego regionie, są olbrzymie.
Poseł Waldemar Andzel z Komisji Obrony Narodowej zauważa, że zagrożenia te mają zasięg ogólnoświatowy.
Myślę, że to jest związane z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych i zagrożeniem pewnie, które występuje terrorystycznym na świecie. Także mają jednak szeroką wiedzę służby amerykańskie, aby prezydent Stanów Zjednoczonych taką decyzję podjął. Bo decyzja może spowodować stabilizację w Afganistanie. Pewnie z tym jest spowodowana i w Afganistanie, ale tak mówię, i zwiększeniem bezpieczeństwa w Europie. Jednak różne grupy terrorystów są szkolone nie tylko przez państwo islamskie, ale także przez talibów w Afganistanie.
Amerykański minister obrony James Mattis poinformował, że będzie konsultował się z sekretarzem generalnym NATO i sojusznikami w sprawie nowej strategii Stanów Zjednoczonych wobec Azji Południowej, w tym Afganistanu.
Szef Komisji Sił Zbrojnych Senatu USA John McCain odniósł się pozytywnie do strategii przedstawionej przez prezydenta kraju, natomiast senator Jack Reed skrytykował je jako zbyt późne i ogólnikowe.
Konflikt zbrojny w Afganistanie trwa już 16 lat. Obecnie w Afganistanie stacjonuje około 8400 żołnierzy amerykańskich.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.